Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus. Z nadzieją i optymizmem o młodych poszukujących w chrześcijaństwie idei prawdy wypowiedział się dla Telewizji Watykańskiej Benedykt XVI, o czym powiemy w naszej audycji. Następnie zapraszamy na kolejny wywiad Krzysztofa Chudzika z cyklu Rozmawiamy o wierze. Tym razem jego gościem będzie ksiądz profesor Janusz Mariański, socjolog religii i moralności. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak, zapraszam na wtorkowy magazyn.
Benedykt XVI nie wątpi w przyszłość chrześcijaństwa na naszym kontynencie. Jest ono prawdziwe, a prawda zawsze ma przyszłość, powiedział papież w wywiadzie, którego udzielił watykańskiej telewizji. Został on przeprowadzony na potrzeby filmu Dzwony Europy, który podejmuje refleksję nad chrześcijaństwem na starym kontynencie.
Obok papieża wypowiadają się na ten temat prawosławni patriarchowie Bartłomiej i Cyryl, zwierzchnik Anglikanów arcybiskup Rowan Williams i były przewodniczący Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, biskup Wolfgang Huber. Film został zaprezentowany wczoraj wieczorem na zakończenie popołudniowej kongregacji generalnej Synodu Biskupów.
Zdaniem Benedykta XVI nadzieja na wiosnę chrześcijaństwa w Europie ma silne podstawy. Leżą one przede wszystkim w ludzkim sercu, w które jest wpisane pragnienie Boga. Oczywiście na pewien czas można zapomnieć o Bogu, abstrahować od Niego, zajmować się czymś innym, ale Bóg nigdy nie zanika, mówił papież, zapewniając, że również dziś serce człowieka jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu.
Drugi motyw mojej nadziei, powiedział Benedykt XVI, wynika z faktu, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest po prostu prawdziwa, a prawda się nie starzeje. Również o prawdzie można na jakiś czas zapomnieć, ale ona nie zanika. Papież przypomniał, że kiedyś liczyły się ideologie. Wydawały się silne, niepokonane, lecz po pewnym czasie wypaliły się. Nie ma w nich siły, bo brak im głębokiej prawdy. Ewangelia natomiast jest prawdziwa i dlatego nigdy się nie wypala, podkreślił papież.
Ojciec Święty wskazał, że nadzieję na przyszłość chrześcijaństwa w Europie budzi w nim też dzisiejsza młodzież. Młodzi widzieli już tyle różnych rzeczy, wiedzą, co mogą im zaoferować ideologie i konsumpcjonizm. Ale widzą, że jest to próżne, im to nie wystarcza. W młodych pokoleniach budzi się niepokój serca i odkrywają one piękno chrześcijaństwa. Nie chrześcijaństwa taniego, okrojonego, lecz chrześcijaństwa w pełnym jego radykalizmie i głębi, podkreślił Benedykt XVI.
Odpowiadając na inne pytanie, papież stwierdził, że w współczesnej Europie grożą dziś nowe podziały. Nie wynikają one już z różnic narodowościowych, lecz światopoglądowych. Papież określa je mianem dwojga dusz. Pierwsza to abstrakcyjny rozum, który dąży do całkowitej emancypacji ze wszystkich kontekstów historycznych i kulturowych w imię abstrakcyjnej racjonalności. Europa, która poszłaby tą drogą, zatraciłaby jednak własną tożsamość, a tym samym zdolność do dialogu z innymi kulturami. Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Autor ponad 40 książek i ponad 1000 artykułów, uczestnik wielu socjologicznych projektów badawczych polskich i zagranicznych, laureat wielu nagród i, by tak rzec, finałowy wykładowca 4. Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, ksiądz profesor Janusz Mariański.
Dodałbym do tego i skromny badacz procesów przemian religijności w społeczeństwie polskim.
To jak przedstawia się zarys tła ostatnich przemian religijności w Polsce?
Najpierw wyszedłbym od bardzo takich ogólnych stwierdzeń, mianowicie, że w ostatniej dekadzie XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku Polska weszła w orbitę bardziej intensywnych wpływów z Europy Zachodniej. W związku z tym procesy sekularyzacyjne, które są typowe dla tego kontynentu, tu postępy sekularyzacyjne są największe, oddziałuje to także i na społeczeństwo polskie. Zwłaszcza wielu socjologów zachodnich, ale i u nas też, prognozuje przyspieszenie tych procesów sekularyzacji. Inni mówią laicyzacja, ja używam tych słów zamiennie, ale ze względu na to, że słowo laicyzacja ma powiązania z dawnym systemem i lansowanym odgórnie procesem laicyzacji, wolę ten bardziej neutralny termin sekularyzacja. Przepowiadają więc socjologowie, zachodni zwłaszcza, że w najbliższych czasach u nas będzie dochodzić do rozpadu więzi z religią i kościołem, a więc swoisty indyferentyzm religijny czy ateizm, a na pewno pogłębianie się procesów prywatyzacji religii i religijności, selektywizacji, czyli inaczej wybiórczości i indywidualizacji. I te procesy będą dotyczyć nie tylko praktyk religijnych katolików, ale także treści dogmatycznych i moralnych. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w ostatnich 20 latach, a dokładniej od 1989 roku do mniej więcej 2008 roku, autodeklaracje religijne Polaków, czyli powiedzmy jestem katolikiem, nie jestem katolikiem, jestem wierzący, nie jestem wierzący, tego typu informacje, deklaracje utrzymywały się prawie że na tym samym poziomie. To jakby nawet do pewnego stopnia specyfika religijności Polaków, to chęć, skłonność do manifestowania pozytywnych ustosunkowań się do religii, masowe uczestnictwo w kulcie.
W naszym kraju jest ponad 90% katolików. A jak to jest z uczestniczeniem we mszy świętej?
W tej chwili balansujemy w Polsce na granicy 40% tak zwanego wskaźnika dominicantes, czyli tych, którzy w przeciętną niedzielę uczęszczają do kościoła w stosunku do liczby zobowiązanych, a nie do liczby katolików w ogóle. I że jeśli się patrzy, to taki krótki rzut oka wstecz, na lata od 1981 do 2011, to mamy spadek około 11% tego wskaźnika dominicantes. Co to znaczy w liczbach bezwzględnych? No, że w tym czasie straciliśmy ponad 1 000 000 katolików, którzy przestali chodzić do kościoła. Czy to dużo, czy mało? Nie jest to radykalna zmiana, ale w każdym razie wyraźna.
A ilu Polaków w co wierzy?
Jeden tylko sondaż przez powstały niedawno w Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego Polski Pomiar Postaw i Wartości. Dotyczy on stosunku katolików do dogmatu wiary. Wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa deklarowało 85%, Trójce Świętą 84%, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny 80%, w życie wieczne 73%, że Bóg jest osobą 72%, Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny 71%, istnienie piekła 68%. Badania powtarzane w latach 98 właśnie do 2009 roku wykazały względną stabilność tych deklaracji. Jak już wspomniałem, te zmiany zaczynają się w ostatnich kilku latach, czyli ten okres, kiedy Jan Paweł II jeszcze żył, zwłaszcza ten czas jego umierania i śmierci, to był ten okres, kiedy wskaźniki religijności w społeczeństwie polskim były najwyższe. No ale wystarczyły 2 lata, maksymalnie 3, żebyśmy zaczęli jakby zapominać o tej postaci, która była swoistym gwarantem trwałości polskiego katolicyzmu, i te zmiany teraz się dokonują. One są łatwiejsze do uchwycenia dla socjologa na płaszczyźnie zewnętrznych zachowań, na przykład takich jak praktyki religijne, niż w sferze wierzeń. Jesteśmy skazani tylko na to, co nam nasi respondenci, czyli odpowiadający na nasze pytania, powiedzą, jakich informacji nam udzielą. Ten wskaźnik ortodoksyjności, który by się wahał wtedy w granicach do 60%, może 70%, mówimy tylko o sferze dogmatycznej. To wśród młodzieży on już jest znacznie niższy i prawdopodobnie nawet już mniej niż połowa młodzieży katolików taką ortodoksyjnością się charakteryzują. Czyli mamy tutaj do czynienia nawet w tej najbardziej jakby istotnej części religijności mierzonej socjologicznie, mamy także już tutaj poważne rozchylenie pomiędzy oficjalną nauką Kościoła a wierzeniami polskich katolików. Thank you.
wyniki badań wskazują też na rzeczy, powiedzmy, dziwne.
Na przykład więcej ludzi, i to mniej więcej katolików, powiedzmy, o 20 mniej więcej procent wyznaje wiarę w Trójce Świętą niż wiarę, że istnieje Bóg osobowy. To jest oczywiście paradoks, bo nie można wierzyć w trzy osoby w Trójcy Świętej i nie wiedzieć, że Bóg jest osobą. Wydaje mi się, że jest to ważny problem w ogóle dla Kościoła, jak wiernym tłumaczyć, że Bóg jest osobą, jest kimś, z kim się nawiązuje bezpośredni kontakt. Bo jeżeli pada wiara w to, że Bóg jest osobą, to równocześnie i wiele dogmatów także zawiśnie jakby w próżni. No, na pewno już nie wiara w Trójcy Świętej nie może być podtrzymywana, jeżeli ktoś nie wierzy, że Bóg jest osobą.
A wiara w reinkarnację?
20, czasem ponad 20% badanych, tu już Polaków na ogół, a nie tylko katolików, deklaruje, że wierzy w reinkarnację. Co jest oczywiście nieprawdą. Wynika to prawdopodobnie z niewiedzy, jak się zapytamy, czy wierzy pan w reinkarnację, powtórne narodziny. I pytamy to w kontekście dogmatu wiary, to niektórzy uważają, że to pewno też jest dogmat wiary, trzeba w to wierzyć. Bo bardziej szczegółowe badania wykazały, że na przykład wśród studentów Polski nie więcej jak 5% faktycznie wierzy w reinkarnację.
W takim razie, jak można stypologizować postawy w sprawach wiary i religii?
W społeczeństwie polskim dominują dwa typy postaw, które dałoby się skrótowo, hasłowo, niemalże plakatowo określić. Należę i wierzę, to są katolicy ortodoksyjni. Druga kategoria też jest bardzo liczna. Należę i częściowo wierzę. Dwa inne typy postaw wobec religii chrześcijańskiej, które są dość wyraźne na zachodzie Europy, mianowicie wierzę, ale nie należę, albo należę, ale nie wierzę, są w społeczeństwie polskim w zdecydowanej mniejszości.
Księże profesorze, paradygmat sekularyzacji chyba się już skończył. Czy kończy się powoli?
No to jest bardzo obszerne zagadnienie. Ja napisałem dwie książki na ten temat, trzecią jeszcze przygotowuję i wciąż mam jeszcze wiele wątpliwości. Ale przecież 3/4 Europejczyków dalej się uważa za chrześcijan. Wskaźniki dotyczące osobistej religijności, że ja jestem religijny, są dość wysokie, a właśnie ten wskaźnik takiego subiektywnego oszacowania swojej religijności, one nie podlegają w tej chwili już zmniejszeniu, one się zatrzymały na pewnym poziomie, co prawda nie za wysokim. Można by sobie życzyć, żeby były wyższe, ale mamy zahamowanie wielu wskaźników, które tradycyjnie były uznawane za wskaźniki sekularyzacji społeczeństwa. To jest jedna rzecz, a druga, mamy do czynienia, tak twierdzi Peter Berger, który w latach 60. i 70. był czołowym zwolennikiem teorii sekularyzacji i rozwijał, który teraz twierdzi, że to była jego pomyłka. Świat nie jest tak sekularyzowany, jak się nam wydaje. Europa owszem jest przypadkiem szczególnym w świecie, ale cały świat przynajmniej nie zmierza do sekularyzacji. Wręcz przeciwnie, mamy do czynienia we wszystkich właściwie wielkich religiach z ożywieniem religijnym. Ruch ewangelikalny, który w tej chwili osiąga 400 milionów wyznawców, dokonał w ostatnich kilkunastu latach ogromnego wzrostu. To jest coś takiego, co w historii nie zdarzało się, żeby w tak krótkim czasie jakaś wspólnota tak szybko się rozrastała. Mamy ożywienie w islamie, no, które niestety często łączy się z takimi tendencjami politycznymi, aż po terroryzm włącznie. Ale niewątpliwie jest ożywienie islamu, hinduizmu, buddyzmu, ortodoksyjnego judaizmu w Izraelu, w Ameryce, ale i w Europie. Także mamy wiele wskaźników właśnie tej desekularyzacji. Ja osobiście uważam, że socjolog powinien przyjmować dla wytłumaczenia tych procesów zmian wiele teorii, bo jedna teoria niczego nie wyjaśnia, bo rzeczywistość jest tak skomplikowana, także ta religijna, że trzymanie się jednego paradygmatu, jednej teorii zafałszowuje rzeczywistość. I dlatego też stawiam tę tezę, że i Polska, i w pewnym sensie już i Europa balansuje między sekularyzacją i desekularyzacją.
Także mieliśmy proroka, o którym ksiądz profesor wspomniał, Jana Pawła II.
No, mieliśmy, powiedziałbym, gwaranta, socjologicznie rzecz biorąc, gwaranta trwałości polskiego katolicyzmu. Jeżeli mówimy, że 2 czy 3 lata po śmierci Jana Pawła II nieco się zmniejszają te wskaźniki, to jest oczywiście nie tylko wpływ tego, że nie mamy tej postaci między sobą, jest wiele czynników, które powodują te zmiany, ale niewątpliwie Jan Paweł II oddziałuje w dalszym ciągu i będzie oddziaływał na religijność Polaków. Już może nie tak bezpośrednio w przyszłości, za lat 30-40, kiedy już te pokolenia, które go znały, nie będą na tym świecie, ale jako pewien symbol, to jestem przekonany, że będzie oddziaływał.
Polska na tle Europy w sumie wypada dobrze.
Polska nie jest oczywiście jakąś wyspą szczęśliwości religijnej, otoczona przez morze niewiary Europy Zachodniej. To jest oczywiście obraz fałszywy, bo i my mamy swoje problemy z naszą religijnością, z naszym katolicyzmem, który w pewnych segmentach swoich jest silny, w innych jest słabszy. A Europa Zachodnia też nie jest morzem niewiary. Ja oczywiście może powiem teraz rzecz taką dyskusyjną, ale kiedy śledzę raporty z badań nad religijnością europejską i śledzę interpretacje wielu socjologów, którzy od 10 lat trochę jakby są ostrożniejsi w swoich werdyktach i ostatecznych ocenach i konkluzjach co do religijności Europejczyków, to nawet dochodzę do takiego wniosku, że Kościół w osobie najpierw Jana Pawła II, a teraz Benedykta XVI jest może nawet za surowy w tych ocenach niereligijności czy sekularyzowania się Europejczyków, bo właściwie akcentuje się tylko sekularyzację. Sekularyzowany świat europejski, zdechrystianizowany, że większość Europejczyków żyje tak, jakby Boga nie było, ale trzeba widzieć jeszcze tę drugą część procesu, które też się dokonują, które nazwaliśmy desekularyzacyjnymi, o niektórych z nich mówiliśmy.
Czy tu należy też wymienić tak zwaną nową duchowość? Jak ją można scharakteryzować?
To się wyraża w takim powiedzeniu: nie jestem religijny albo jestem niereligijny, ale jestem duchowy albo poszukuję duchowości. Tej duchowości, która już jest bardzo luźno związana z tradycyjnymi religiami. Nie zawsze jest nawet, a nawet może najczęściej nie jest już powiązana z wiarą w Boga jako absolut pewien. W Europie już około 15% badanych twierdzi, właśnie wybiera takie określenie: jestem niereligijny, ale duchowy. W Polsce zadano też to pytanie, ale u nas jest to jeszcze sprawa jakby nieaktualna. Ale 1% Polaków już wybrał to określenie. Czy z pełną świadomością, to nie wiemy tego, ale taki wskaźnik się pojawił.
A co z tradycyjnymi szkołami duchowości?
Równolegle z pojawieniem się tej nowej formy duchowości, bo to jest wyrazem pragnienia człowieka, szukania czegoś wyższego, uaktywniły się różne szkoły duchowości chrześcijańskiej, katolickiej. To jest też jakby nowe zjawisko, szukanie dla tych tradycyjnych duchowości franciszkańskiej, benedyktyńskiej, dominikańskiej, karmelitańskiej, wielu innych nowych form wyrazu, i to się także rozwija i w Polsce, i na Zachodzie także, ale silniejszy jest ten nurt nowej duchowości, poszukiwania wartości, sensu życia w powiązaniu luźnym bardzo z religią, albo nawet bez odniesień do religii. I tutaj będzie zadanie trudne dla Kościoła, jak zagospodarować tę duchowość, która jest, ale która się nie ujawnia w ramach struktur kościołów chrześcijańskich. Prawdopodobnie, mówię to intuicyjnie, droga od ateizmu do wiary w Boga chrześcijańskiego może być krótsza niż droga od owej nowej duchowości w formie skrajnej do uznania, że istnieje jakiś Bóg osobowy, z którym można nawiązać bezpośredni kontakt.
I który jest moim Zbawicielem.
Tak jest.
O wierze z socjologicznego punktu widzenia mówił ksiądz profesor Janusz Mariański. Bardzo dziękuję.
Była to kolejna audycja Krzysztofa Chudzika z cyklu Rozmawiamy o wierze. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.